Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Tomasz Zapert i mam honor poprowadzić wieczór autorski pana Jarosława Molendy, poświęcony jego najnowszej pracy opublikowanej nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowanej Alfred Szklarski, Sprzedawca Marzeń. W rozmowie weźmie udział świetny pisarz, publicysta i radiowiec Wacław Cholewiński.
Dzień dobry.
Zanim oddam głos autorowi, to dwa słowa może powiem o moich doświadczeniach z Alfredem Szklarskim. Był to jeden z pisarzy, na którym uczyłem się czytać, tak mogę powiedzieć, oprócz Makuszyńskiego i Adama Bagdaja, jak sądzę. No i te jego lektury dla mnie miały taki wymiar z jednej strony egzotyczny bardzo, ale z drugiej strony też kształtowały patriotyzm, bo tam było mocno, ten patriotyzm był mocno zaakcentowany w przygodach tego mojego imiennika Tomka Wilmowskiego, który przemierzał rozmaite kontynenty, jakieś Polonika natrafiał, no i była też taka antycarska czy antyrosyjska wymowa. To robiło wrażenie w czasach słusznie minionych, kiedy jako nastolatek te książki czytałem. Także myślę, że to ta literatura tworzona przez Alfreda Szklarskiego to otwierała kilku generacjom Polaków okno na świat. Jarku, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem?
Tak, zdecydowanie. W dobie przedinternetowej to było chyba jedyne okno na świat. Szklarski zaczynał pisać przecież, kiedy właściwie jeszcze też telewizja raczkowała. Nie było tych wszystkich później popularnych programów, nie wiem, jak Pieprz i Wanilia, czy Klub Sześciu Kontynentów. Więc to było jedyne źródło jakiejś informacji, jedyne...
Okno na świat.
Jedyne okno na świat, tak. Ja muszę przyznać, że uwielbiam Szklarskiego. Zaczytywałem się jego książkami, te tomki to po parę razy przeczytałem. Zawsze jak do babci jechałem na wakacje, tam była taka mała biblioteczka, ale tomki tam stały i pierwsze co po roku niebytności u babci ja robiłem, to leciałem do tej biblioteczki, od razu tam te tomki z półki zgarniałem, mówię, gdzieś tam będzie padał deszcz czy coś, to siadam i sobie przypominam przygody Tomka. Tak, no i jeszcze muszę przyznać, że Szklarski, że tak powiem, pobudził mnie do podróżowania, bo no, troszeczkę po świecie jeżdżę. Pamiętam jedną z ilustracji, że tak powiem, naczelnego grafika Alfreda Szklarskiego, pana Józefa Marka, z siódmego tomu przygód Tomka, czyli Tomek u źródeł Amazonki, które przedstawiało to tajemnicze miasto Kampów, a de facto Inków. I ja zobaczyłem tą namalowaną górę, te chałupy, te zabudowania. I tak jako nastolatek, i to taki wczesny nastolatek, sobie pomyślałem, że no chciałbym kiedyś coś takiego zobaczyć. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że pan Józef Marek tu się wzorował na wizerunku, na zdjęciu Machu Picchu. Ale przyznaję, że jak jakieś 25 lat temu chyba, czy 30, stanąłem w Machu Picchu, bo podróż do Ameryki Południowej na początku lat 90. była jedną z pierwszych, które przedsięwziąłem, no to takie łezki wzruszenia mi się pojawiły w oczach i tak sobie wtedy właśnie o panu Szklarskim pomyślałem, że no kto wie, gdyby te nie jego książki, to jakby się te moje losy potoczyły.
Ale najbardziej fascynujące chyba w tym wszystkim jest to, co pan Molenda napisał, że Alfred Szklarski praktycznie nie podróżował, że siedział w domu, zbierał informacje, a tak naprawdę w żadnym z tych miejsc w zasadzie nie był. To jest niezwykłe. W przeciwieństwie do Tomasza Zaperta, ja się nie uczyłem czytać na Szklarskim, jednak troszkę wcześniej opanowałem czytanie na innych książkach, ale i to chyba trzeba bardzo jasno uzmysłowić ewentualnym młodym odbiorcom naszej rozmowy, że to przecież my tak możemy sobie podróżować ledwie od 30 paru lat. To przecież w latach 60., 70., a nawet 80. to przecież nie było łatwe. Ja miałem 16 lat, kiedy po raz pierwszy wyjechałem za granicę, czyli do NRD. Za kilkaset kilometrów stąd i już to było wydarzenie, a cóż dopiero mówić o tak egzotycznych podróżach, jakie proponował nam swoją wyobraźnią Alfred Szklarski. No, to naprawdę były lektury niezwykłe, porywające, ale też trzeba powiedzieć, że zrobił ze swojego bohatera troszkę młodszą wersję MacGyvera, chłopca, który potrafił rozwiązywać wszystkie problemy. Fascynujące lektury z całą pewnością. Co prawda, pan Molenda w swojej książce, i pewnie tak jest, napisał, że dzisiaj jest to już passé lektura, że przy tych możliwościach naszych podróży, oglądania, zwiedzania, ale też powiedziałbym takiego patriotyzmu przekazywanego wprost, łopatologicznie, to pewnie dzisiaj do młodego czytelnika już by nie przemówiło, ale dla naszego pokolenia z całą pewnością fascynujące lektury.
Tak, dla mojej progenitury to już nie przemawiało ta propozycja czytelnicza. Natomiast właśnie chciałem zapytać, Jarku, technikę pracy Alfreda Szklarskiego. Skąd czerpał informacje do tych książek, które się rozgrywały w takich zakamarkach świata, ciężko było znaleźć informacje na
temat Polski. A nie było Wikipedii.
Nie było Wikipedii, no właśnie. Nie było Wikipedii. No rozumiem, że tutaj amerykańskie jakieś korzenie Szklarskiego pomogły, bo zaraz wrócimy do tych korzeni, ale może najpierw to.
Tak. Szklarski był tytanem pracy. On sam przyznawał, że kwestie dialogowe, czy jakaś fabuła, a to dla niego to jest pikuś, tak, mówiąc kolokwialnie. On tam się położy spać, prześpi się z jakimś pomysłem, rano wstawał i miał tam gotowy ciąg dalszy akcji, ale najbardziej czasochłonne były właśnie i te przypisy, i opracowywanie, nie wiem, tej marszruty, żeby to wszyściuteńko zgadzało się dosłownie co do joty z rzeczywistością. Przez to właśnie, że jego ojciec został w Stanach Zjednoczonych, mógł zdobywać materiały w języku angielskim, który znał przecież bardzo dobrze, bo jednak do wieku kilkunastu lat mieszkał w Stanach, więc język znał perfekt. Więc ojciec bardzo dużo rzeczy mu tam przysyłał. On sam też polował po różnych antykwariatach, gdzieś tam pisał do zaprzyjaźnionych ludzi o materiały. No i siedział, dłubał, tłumaczył, zarzekał się, że jeżeli nie znajduje potwierdzenia jakiegoś faktu w co najmniej dwóch czy trzech źródłach, to on ten temat omijał, tak? On musiał być w 100% pewien.
Ale jeszcze żonę wysyłał w podróże i słuchał
tak,
żony.
Tak, od tego jest żona, tak? No, on po jednym wyjeździe do Egiptu, prawda, tak się zniechęcił. Już wcześniej nie był globtroterem, a co dopiero po tym strucił się daktylami, czy otrucił daktylami, bo to są wersje sprzeczne, więc nie do końca wiem, jak to było. Więc można o Szklarskim powiedzieć, że troszeczkę był prekursorem takiego stylu pracy, jaki zalecał Ryszard Kapuściński. Zanim napiszesz jedną swoją stronę, przeczytaj 1000 cudzych. I to na wiele lat przed Kapuścińskim robił już Szklarski.
No właśnie, ale wspomnieliśmy o tym wątku amerykańskim. On miał w rubryce miejsce urodzenia, wpisywał Chicago. Czy to jest mit tylko? Czy to jest prawda?
No i tak i nie.
No miał obywatelstwo amerykańskie.
Tak, nie. Wszystko się zgadza. Miał obywatelstwo amerykańskie, miał w dokumentach wpisane Chicago jako miejsce narodzin. No ale istnieją dokumenty z wyspy Ellis. To jest miejsce, gdzie przechowywuje się do tej pory całą dokumentację emigracji, która miała wtedy miejsce, tak, na początku XX wieku. No i jest dokument, który mówi o tym, że niejaki Alfred Szklarski razem z matką, z ojcem, z siostrą przybywa do Stanów Zjednoczonych mając 11 miesięcy. I jest w rubryce zaznaczone, że on jest, że tak powiem, emigrantem, nowo przybyłym. Tak? Nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Więc w jaki sposób dostałby to obywatelstwo? Bo to jest ciekawe.
Mogę tylko snuć przypuszczenia. Mamy lata 20. I jeszcze panuje dość duży bałagan. pójście, jak się starają o pierwsze dokumenty, to oni już tam są od kilku lat, tak? Właściwie rodzina zaczęła się starać o dokumenty dla Alfreda Szklarskiego w momencie, jak matka chciała pierwszy raz do Polski przyjechać. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych, tak? Chciała pojechać odwiedzić rodzinę we Włocławku, no i w tym momencie dokumenty były potrzebne, tak? Myślę, że dość luźne podejście urzędnika sprawiło, że no po prostu wpisał na wiarę to, co powiedziała mu rodzina, tak? No, tylko mogę snuć przypuszczenia.
Pierwsza z zagadek życiorysu Szklarskiego, ale z całą pewnością nie ostatnia.
Oj, też tak mi się wydaje, bo na logikę biorąc, no nie chce mi się wierzyć, że na przykład rodzina po coś popłynęła znowu do Europy czy do Polski, gdy Alfred Szklarski miał 2 czy 3 miesiące, posiedziała tam 2 czy 3 miesiące i wróciła.
Zważywszy, że warunki tych
tak,
podróży były...
Ja opisuję, oni nie podróżowali Titanikiem, to nie była pierwsza klasa, to była najgorsza trzecia klasa pod pokładem, warunki higieniczne, straszne. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek się odważył z niemowlęciem 2 czy 3 miesięcznym na 2 czy 3 tygodniową podróż przez Atlantyk. No nie chce mi się w to wierzyć, tak? Więc no jest to zadziwiające. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę też jaki chaos panował tam wtedy przy przyjmowaniu emigrantów, bo mówimy o około 500 000 ludzi. Mówimy o emigrantach z Rosji, z Polski,
no
o słowiańskim brzmieniu nazwisk, tak? Więc może też gdzieś jest adnotacja, że rodzina przybyła wcześniej. Tylko że urzędnik zapisał, przekręcił te nazwiska, no i dzisiaj to już chyba tego śladu nie znajdziemy. Nie wiem, no można snuć przypuszczenia bez jakiejś kwerendy, bez dłuższego pobytu chyba na wyspie Ellis i przeglądnięciu tam, ale to są miliony mikrofilmów teraz, więc to jest benedyktyńska praca.
No ja mam wrażenie, że pańska praca, poza tym, o czym sam pan pisze, że powstała zdecydowanie ta książka za późno, zdecydowanie, o kilkadziesiąt lat za późno, to jednak ona ma pewien walor inny, ponieważ pan starał się, potrafił, zrobił to, umiejscowił Szklarskiego w określonej rzeczywistości. Pan pokazał, gdzie on dorastał, co jest istotne dla przyszłej jego twórczości niewątpliwie. Jakie to były warunki, co się wtedy działo w Stanach Zjednoczonych, to proszę pamiętać, to jest czas prohibicji, to jest czas...
A la Capone,
przestępstw masowych, też powstania całej sieci lokalnych i nie tylko lokalnych bohaterów, dzielnych policjantów, ale i bandytów przecież. To oczywiście budowało wyobraźnię Szklarskiego niewątpliwie. Podobnie zresztą jak jego przyjaźnie te wczesne, prawda? I odpowiedzialność za to, żeby, nie wiem, rodzina jakoś tam funkcjonowała i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak był jakiś powód, dla którego matka zdecydowała się na powrót do Polski. I tak jak żeśmy rozmawiali jeszcze przed rozpoczęciem naszej rozmowy nagrywanej, czy transmitowanej. No te relacje między rodzicami Alfreda Szklarskiego nie mogły być specjalnie dobre, prawda?
No chyba idealne nie były, tak. Zwłaszcza, że z tego, co wyczytałem, matka Szklarskiego źle się czuła w Stanach. Andrzej Szklarski odnalazł tam się natychmiast, bo on przybył najwcześniej, tak, do Stanów. To jest gdzieś mniej więcej 1905, 6, 7 rok, też nie do końca wiadomo, raczej na tych datach bym się koncentrował.
Tak, ale czy był emigrantem politycznym, czy był emigrantem
ekonomicznym? Tak.
I tutaj też nie wiem, ile jest legendy w tym jego właśnie polityczno-partyzanckim jakimś...
Rewolucyjnym,
o właśnie, to jest lepsze słowo, rewolucyjnym epizodzie. No bo potem jakby nigdy nic sobie pływał do Europy i przyjeżdżał do Polski, która jeszcze nie była Polską, tak? No to powiedzmy, ale tak umownie rzecz biorąc. No więc nie wiem, był ścigany.
Nie spotkały go żadne represje,
no to nie wiem,
prawda?
Był ścigany czy nie był ścigany. Trochę to wszystko wygląda na lekkie koloryzowanie tego życiorysu. Dużo jest zagadek w jego CV, że tak powiem.
Znaczy w CV ojca.
Ojca też, ale,
ale później oczywiście też, i Alfreda Szklarskiego.
Więc tam się na pewno...
Ale co jest z tym powrotem matki do Polski?
Ona źle się czuła w Stanach. Dwa, ciężko chorowała. I najprawdopodobniej usłyszała diagnozę, że długo już nie pożyje. I chciała umrzeć jednak w rodzinnych stronach. I rzeczywiście po powrocie do Polski nie minęło dużo czasu i zmarła, tak? Nic więcej nie udało mi się dowiedzieć. To są tak już odległe czasy. Sam Alfred Szklarski też niewiele z tego pamięta. Nic więcej nie udało mi się wyświetlić.
Ale przyjeżdża do Polski matka z
Alfred, dwójką dzieci.
Z dwójką dzieci, bo i siostra.
Tak, siostra też przyjechała.
I co się dzieje? Przez kogo oni są tak naprawdę wychowywani?
Oni sumują we Włocławku, zdaje się.
Tak, tak. Pierwsze lata Szklarskiego to jest Włocławek. Chodził tam do miejscowej szkoły, zresztą bardzo dobrej. Matka ile mogła, tyle się nim opiekowała, a potem niestety chłopak musiał sobie radzić, tak? Ale tak mi się wydaje, że tutaj to wychowanie amerykańskie i ten mental zza oceanu mu pomógł.
Zadziałał,
czyli tak.
Taki self-made man to się
stało. Tak. Więc chłopak umiał sobie radzić w życiu. Tak, on od razu wiedział, że po prostu no, nie ma wyjścia. Tak? Był inteligentny, był pracowity.
Znał język,
tak. Jednak wiecie, obycie w Stanach, jednak no nie wiem, drapacze chmur, samochody jeżdżące po...
No tak, ale jednocześnie miał wrażenie, że wrócił do strasznej prowincji.
Tak, jakby się cofnął w czasie.
Stąd wyjechał.
I może dlatego podjął studia dyplomatyczne.
Oczywiście, że tak. Być może właśnie on sobie widział tutaj furtkę, żeby uciec. No jednak wciąż jeszcze zapyziały Polski wtedy, tak? Bo mówimy jednak o już paru latach po pierwszej wojnie światowej, no ale mimo wszystko, no nie oszukujmy się, Włocławek to nie była metropolia, tak?
No ale studia już były jednak w Warszawie.
W Warszawie, tak, bo on się przeniósł do Warszawy.
I to tam, już były lata 30.
Tak, to już są lata 30. No. Tam dorabiał jak mógł.
Zresztą te studia chyba trwały dłużej niż normalny cykl, prawda?
Tak, bo on pierwszy rok miał jakby taki testowy i dopiero potem się dostał na właściwe studia. Mówię, dorabiał sobie jak mógł.
No wrażenie, nie piórem jeszcze wtedy.
Nie, jeszcze nie, chociaż aczkolwiek pisywał już, tak? Chociaż no, że tak powiem, namacalnych efektów tej pracy nie mamy, nie przetrwały.
No ale kariery dyplomatycznej nie zrobił.
Nie zrobił, bo w 38 obronił pracę, a 39, no to wiadomo, co się wydarzyło, tak? Więc no nie dane mu było gdzieś rozwinąć skrzydeł, a myślę, że mógł, bo jednak znajomość języka angielskiego perfekt. Mówię, to był inteligentny człowiek, no kto wie.
No i wchodzimy chyba w najbardziej fascynujący okres jego życia.
A zarazem mroczny.
Najbardziej mroczny, o którym, no kiedy żeśmy czytali książki Szklarskiego, to nikt w zasadzie tego nie wiedział. Ta wiedza stała się dostępna kilkanaście lat temu.
Już po śmierci autora na pewno.
Tak, gdzieś w latach 90. wypłynął temat ponownie.
Jakkolwiek nawet dla osób, które się interesowały jakoś życiorysem Szklarskiego, to w pańskiej książce jest sporo jednak niespodzianek, zaskakujących. No ale musimy tym, którzy nas słuchają, powiedzieć, o co chodzi. No, jaka była historia Alfreda Szklarskiego w czasie wojny?
No właśnie, debiutował w prasie Gadzinowej, no co to dużo mówić.
Tak, ponieważ Alfred Szklarski...
Debiutował literacko, mówię.
Tak, Alfred Szklarski był dość słabowitego zdrowia, on chorował. Po wybuchu wojny no nie mógł za bardzo podjąć pracy fizycznej. On się do tego nie nadawał po prostu. Nie był...
Gruźlica, prawda?
Tak. On nie był w stanie na dłuższą metę, powiedzmy, pracować. 8 godzin czy 12 godzin, jak kelner na przykład gdzieś. Więc to odpadało. Tak? Nie wiem. Cały czas się zastanawiam, co mu strzeliło do głowy, żeby wybrać taką drogę. Napisał opowiadanie, wrzucił do takiej skrzynki kontaktowej redakcyjnej, to opowiadanie.
Gazety wydawanej dla Polaków tak, przez Niemców. Niemców.
Tak, tak, w języku polskim przez Niemców. To opowiadanie zostało przyjęte, no i tak się zaczęła jego kariera, bo można powiedzieć, że kariera, bo był jednym z najpłodniejszych autorów gadzinówek, bo tak nazywano te pisma wówczas. Chyba tylko Wielgomasowa, bo go bije liczbą artykułów i prac. On chyba tam jest na drugim czy trzecim miejscu, więc był płodny. Ale tak jak pan wspomniał, właśnie cały ten anturaż amerykański też mu pomagał, bo i Indianie, i gangsterzy, więc on te opowiadanka o gangsterach właśnie...
No bo to były apolityczne, to nie, tak, nie odnosiło
tak,
się do...
Tak, trzeba jasno powiedzieć, Alfred Szklarski nie brał udziału w żadnych jakichś akcjach propagandowych. On nie pisał żadnych tekstów...
No tak, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że władze Polski podziemnej absolutnie potępiały tak. publikowanie czegokolwiek w prasie gadzinowej.
No wie, to prawda.
Dokładnie tak i nawet w jednym z pism został z nazwiska Alfred Szklarski wymieniony.
No bo on nie pisał pod swoim
Właśnie
nazwiskiem.
Właśnie nie był, tak, tak. On kilka pseudonimów miał albo inicjały. Najczęściej Alfred Murawski albo A. Murawski albo AM. No było tego troszeczkę, tak. Dlaczego pisał? Pewnie ze względów finansowych, tak mi się wydaje, bo trzeba powiedzieć, że mówię, Feller polegał na tym, że te jego opowiadanka, takie naiwniutkie, ukazywały się obok artykułów, na przykład o doniesieniach o sukcesach Wehrmachtu tak. na froncie wschodnim, tak? No to było najgorsze z tego wszystkiego, że w jaki sposób no, ta jego postać, to co on pisał, jednak było wykorzystywane. W celach propagandowych.
Powiedzmy też uczciwie, że wielu na przykład wybitnych aktorów grało w teatrzykach prowadzonych.
Koncesjonowanych, no, tak.
Koncesjonowanych. Natomiast niewielu wybitnych pisarzy jednak tak. publikowało swoje utwory w prasie uznanej jednak za wrogą. To jest niewątpliwie rysa na tym życiorysie bardzo poważna i w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, jak o tym opowiadać, bo też nasza wiedza na temat motywów jest żadna, a jak powiadam i co pan podkreśla w swojej książce, ta biografia powstała zdecydowanie za późno, kilkadziesiąt lat za późno. I w gruncie rzeczy my nie mamy świadków, ludzi, którzy mogliby opowiedzieć o tym, o motywacjach. Nie znamy ludzi, którzy by na przykład w okresie wczesnopowojennym o tym pisali, no bo nie. Mamy papiery ze śledztwa powojennego, ale oczywiście też nie wiemy, na ile one były manipulowane. Na ile
ale to były stalinowskie przecież.
Na ile przecież proces, do którego doszło, był procesem pokazowym jednak. W związku z tym ta dyskusja jest szalenie trudna, ale ona jest trudna też z innych powodów. Alfred Szklarski wziął udział w Powstaniu Warszawskim i co więcej, no walczył w nim.
Tak, w pierwszym szeregu z bronią w ręku i to jest zadziwiające, że po powstaniu wrócił do gazety i napisał reportaż z powstania.
Gazeta już wychodziła wtedy w listopadzie Nowy
Kurier Warszawski. Tak, to już były zresztą ostatnie numery tej gazety. No to jest...
To jest już zupełnie zdumiewające.
No mówię, tu jest mnóstwo sprzeczności w tym jego życiorysie.
No tak, ale... Dla mnie jednak istotny jest ten fragment jego życiorysu pod tytułem Powstanie Warszawskie. No bo człowiek związany z prasą gadzinową nagle ląduje w oddziale, z bronią w ręku walczy, na jego oczach giną towarzysze broni, przyjaciele być może. Nikt nie ma do niego pretensji w tym czasie o to, co robił wcześniej?
Nie spotkałem się z niczym takim. Może po prostu świadomość tego była niewielka.
Właśnie.
Może niewielu ludzi po prostu czytało...
Kojarzyło, że to
kojarzyło. Ona. Niewielu ludzi czytało jednak tę prasę podziemną, bo nie docierała do wszystkich.
Podziemną nie, ale tę gadzinową to czytało
Tak, no właśnie.
Kilkaset tysięcy ludzi
Ale on
często.
Się tam nie podpisywał jako Szklarski. Tak. Bo do Gadzinową to tak, bo niektóre nakłady to były milionowe na początku.
My tego sobie nie kojarzymy dzisiaj, ale właśnie to jest wbrew sugestiom, wbrew radom Polskiego Państwa Podziemnego. Tak. Ta prasa była czytana.
Tak.
A zwłaszcza w takich momentach przełomowych, na przykład Katyn.
No tak.
Katyn, no to przecież wydania się rozchodziły i kosztowały dziesiątki, setki czy tysiące złotych, prawda? Więc to nie jest tak, że wpływ tych gazet był żaden. On był spory wbrew pozorom.
Ja nie twierdzę, że był minimalny.
Nie, ja nie dyskutuję, nie przekonuję, że pan mówi inaczej. Natomiast chodzi mi o to, że człowiek, który, jak pan powiedział, być może był na drugim, trzecim miejscu pod względem ilości publikacji w tej prasie, nagle z bronią w ręku staje do walki z okupantem w czasie Powstania Warszawskiego. No to jest jakiś ewenement. Mhm.
Wie pan, ale to jest też zastanawiające, bo w momencie, jak on się przenosi do Katowic, jest tam kilka lat, sam dobrowolnie zgłasza się do...
To już jest po wojnie.
Po wojnie, tak.
Już lata 40, tak? Jeszcze.
Tak. Zgłasza się dobrowolnie do prokuratury, gdy dowiaduje się, że są poszukiwani ludzie, którzy właśnie pisali do Gadzinówek. Dostaje wyrok, wraca do tych Katowic. Słuchajcie, no jakby nigdy nic. Nie jest na jakimś cenzurowanym, nie ma żadnego ostracyzmu. Czy to nie jest zadziwiające? I słuchajcie, i panuje cisza. Ja przejrzałem trochę wspomnień ludzi ze Śląska i nikt nic nie pisze o Szklarskim, kolaborancie i tak dalej. Czy to nie jest zadziwiające też? Nie? No bo co, samych przyjaciół miał tylko? No nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Nie?
To jest niemożliwe, ale też ja bym chciał, żebyśmy jednak naszym słuchaczom, tym, którzy nas oglądają, powiedzieli po pierwsze, jaki to był proces, bo to jest istotne. Po wtóre, jak te lata więzienne spędził Szklarski, bo to też jest ciekawe.
Ja jeszcze tylko dodam, że jest taka ciekawa jedna informacja w książce Jarka, że zaraz po II wojnie światowej, jeszcze zanim doszło do tego procesu, czyli 3 lata później, Szklarski wstąpił do PPR-u. I czy to nie było też koniunkturalne, że w ten sposób chciał właśnie rozliczyć się z tą przeszłością, że miał tutaj atut, żeby go nie rozliczać, bo popiera nowy ustrój?
Kto wie? Słuchajcie, właśnie też mówiliśmy o tych jego przenosinach do Katowic, nie? No, czy to nie była też ucieczka?
Też ucieczka.
Ucieczka z Warszawy. Mnie się też tak wydaje. Tak. No, bo to już
nic go ze Śląskiem nie łączyło przecież.
No, bo via Kraków co prawda tam jechał, ale jak w Krakowie się dowiedział właśnie, że szykują się niezłe perspektywy na Śląsku, no bo ten Śląsk trzeba zagospodarować, tak? Ten język polski tam umacniać. Prężne środowisko artystyczne, literackie się tam tworzyło. Ludzie zjeżdżali z różnych stron, więc to było chyba dobre miejsce dla niego, żeby gdzieś tam się przemycić między
Panie nimi. Jarku, ale my musimy jeszcze, zapomnieliśmy o tym, ale trzeba o tym powiedzieć. Szklarski miał obywatelstwo amerykańskie. Kiedy wybuchła wojna, ambasada amerykańska proponowała mu wyjazd. Nie skorzystał.
Tak, zaproponowali mu ewakuację. No ale Szklarski wtedy był świeżo po ślubie.
Młodym
żonkosiem. Odmówił.
Bo żona nie mogła wyjechać.
Bo nie mogła. Tak, Amerykanie proponowali tylko jemu.
Znaczy tylko obywatelom amerykańskim.
Tak. Pani Krystyna niestety, była Polką, nie miała obywatelstwa amerykańskiego i propozycja dotyczyła tylko i wyłącznie jego, tak? Więc ja przyznaję szczerze, jak się dowiedziałem o tym, to no, u mnie pan Szklarski zaplusował tym, no bo niesamowita lojalność, tak? I uczucie.
No to dobrze, mamy obywatela amerykańskiego żyjącego w Polsce, który w 1939 roku odmawia wyjazdu, współpracuje z prasą Gadzinową, walczy w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania pisze jeszcze artykuł do tej prasy, wstępuje do PPR-u, po czym jedzie na ten Śląsk, do Katowic i jak prokuratura zaczyna poszukiwać ludzi, którzy kolaborowali, no to się zgłasza i jest proces. Proszę powiedzieć o tym procesie, no bo on jest symptomatyczny.
Tak, jest symptomatyczny moim zdaniem. W zasadzie, czego by Szklarski na tym procesie nie powiedział, no to wyrok już na niego zapadł. Dostał jeden z najwyższych...
Pokazówka ewidentnie.
Pokazówka, tak. Właściwie wszystkie argumenty czy jakieś dowody na jego obronę właściwie świadczyły przeciwko niemu. Bo po pierwsze, on twierdził, że w tej redakcji pracował, ale też w jakiś sposób na zlecenie grup podziemnych.
Tak, ale jednocześnie pisze pan w swojej książce, że to było bardzo częste tłumaczenie.
Tak, tak.
Ludzi, którzy współpracowali.
Tak. Dowodził też, że wynosił materiały z tej redakcji, więc w jakiś sposób, powiedzmy, współpracował z tym podziemiem. No ale teraz proszę sobie wyobrazić, mamy rok, powiedzmy, 50, a on mówi, że współpracuje z AK. No niestety. Mało tego, kto to mówi? No Amerykanin to mówi. No niestety.
Tak, to pogarszało jego.
To pogarszało jego sytuację. I ja jak czytałem akta, które są w IPN-ie z procesu, to Szklarski na początku jeszcze walczył. Jeszcze walczył, jeszcze właśnie się tłumaczył, przedstawiał argumenty.
Dobrze, ale znalazł jakichkolwiek ludzi na tym, w tym początkowym etapie,
znalazł, ale
którzy
oni też
potwierdzali
byli...
jego
tak,
wersję?
Tak, ale oni też byli oskarżeni. Więc właściwie złodziej bronił złodzieja, tak, tak mówiąc w cudzysłowie. Więc sąd nie wziął wiary, no bo stwierdził, że no jedni bronią drugich, tak, no będą teraz świadczyć na korzyść każdy sobie, a no to nie zostało wzięte jako dowód, tak.
I dostaje wysoki wyrok.
Tak.
Tak,
stosunkowo wysoki rzeczywiście.
Dostał 8 lat. Ja też to w książce przywołuję, bo tak mi się wydaje, że właśnie ta wysokość tego wyroku jest dość symptomatyczna, bo kto nie wie, proszę Państwa, Blanka Kaczorowska, która między innymi odpowiada za ujęcie Grota Roweckiego, dostała tyle samo, 8 lat. I mniej więcej tak samo wyszła z więzienia na mocy amnestii, ciutkę chyba wcześniej niż Szklarski, czyli gdzieś tam po 4-5 latach. Nie? Więc no jak dla mnie pisywanie tutaj półerotycznych opowiadanek, a no, posiadanie na sumieniu jednak rzeczywiście życia ludzkiego, bo przez nią dużo ludzi wpadło,
panie Jarku,
to jest inny chyba ciężar gatunkowy.
Czy my mamy jakiekolwiek świadectwa ze śledztwa, jak ono się odbywało?
Śledztwa nie, jest przebieg rozprawy.
Samego procesu.
Tak.
No bo to też trzeba jasno powiedzieć, że więzienie lat 40. i 50., komunistyczne więzienie w Polsce, to nie jest to samo więzienie, w którym ja siedziałem, powiedzmy, w latach 80. To jest jednak niebo a ziemia.
No tak, to defekty, de facto
to
były obozy pracy.
I teraz ten kruchego zdrowia człowiek znajduje się no, w warunkach więcej niż złych. I jak on to więzienie znosi?
Przede w strzelcach opolskich cały czas siedział?
Nie, ale nie udało mi się ustalić, że tak powiem, ścisłego rozlokowania.
Zaczynał... A strzelce opolskie to jest jedno z absolutnie tak, najcięższych.
Tak, na pewno był w strzelcach opolskich, ale nie wiadomo jak długo. Zaczynał od Warszawy. Ale tu pomógł mu ten jego naturalny talent opowiadacza, tak? Bo wyobraźmy sobie jednak tę celę więzienną i jak Szklarski wieczorem zaczyna snuć te swoje opowieści, a miał do tego dryk niesamowity, więc to zdobyło mu, że tak powiem...
Zyskał mir wśród
tych... Tak, zyskał mir, tak? Miał niezagrożoną pozycję w tym więzieniu, tak? Do tego, powiedzmy, jakaś tam umiejętność pisania, a nie oszukujmy się, lata 50. to nie każdy urzędnik tam posługiwał się polszczyzną, więc jakieś prace biurowe i tak dalej, gdzie on mógł służyć pomocą, z kolei wśród personelu więziennego też mu
ułatwiały życie,
tak? Więc... Ja nie mówię, że prześliznął się przez to więzienie, przez to...
Nie dało się, na pewno nie.
Dało się, ale na pewno, mówię, to był jednak taki rzutki człowiek. Mówię, ten jego mental amerykański, myślę, że w tym więzieniu
działał.
Też mu pomógł. No, że mówię, on się nie poddawał, on zawsze jakąś szansę widział i próbował ją wykorzystywać. Więc mówię, 5 lat tam spędził. Pytałem się rodziny, czy są jakieś listy, cokolwiek, żebym no, jakiś...
Punkt zaczepienia.
Tak, punkt zaczepienia miał. Ja pisałem i do...
A wiemy, co na przykład działo się z żoną w tym czasie?
Pisała listy z prośbą o uniewinnienie, przedstawiała
Czy do Bieruta pisała na przykład?
Też, ale nic to nie dało.
Z żoną i z córką właściwie.
Tak. Córka była maleńka.
No właśnie.
Więc nic to niestety nie dało. No i mówię, nie szło tego jego życiorysu więziennego zrekonstruować, tak?
Ale oni się przenoszą do Katowic dopiero po wyjściu?
Nie, tuż po wojnie. Tuż po wojnie.
Czyli rodzina w gruncie rzeczy mieszka w Katowicach?
Tak. I ciągle w tym samym mieszkaniu. Nieprzerwanie od dekad.
Ale jak wychodzi z więzienia Sklarskiej, to już jest to Stalinogród, rozumiem, nie Katowice, przez pewien czas. Tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz uzupełnię, że on zaraz po zakończeniu II wojny światowej opublikował kilka tekstów, książek, opowiadań, prawda?
Tak.
Nawet była taka, taki się pojawiał jakby prototyp Tomka Wilmowskiego.
Tomek w tarapatach miało to tytuł.
Ale później już tego nie chciał dopasować do reszty Tomku.
Nie chciał. Nie zrobił tak jak Zbigniew Nienacki na przykład ze swoimi samochodzikami, które pierwsze opowieści wyszły jakby przed cyklem, a potem z różnych względów jakby zaadoptował je do pana samochodzika. Nie. Szklarski nie. W ogóle bohater jakby został ten sam, czyli ten nastoletni Tomek, ale też ten rys psychologiczny już jest troszeczkę inny.
No ale on pisał nie tylko ten typ historii, on pisał też inne początkowo historie.
Tak, literaturą dziecięcą się zajął później.
I zajął się w gruncie rzeczy dlatego, że dyrektor go popchnął wydawnictwa, prawda, w tę stronę.
Dokładnie, bo on jeszcze próbował też na gruncie fantastyki.
Właśnie, to ciekawe.
Sobowtór profesora Rawy, tak, popełnił taką jedną książkę. Ona się nawet w miarę przyjemnym odbiorem spotkała. Ja tak sobie myślę, czy Alfred Szklarski już wtedy nie zdawał sobie sprawy z tego, że na horyzoncie tam rośnie gwiazda światowego formatu w tym gatunku, czyli Stanisław Lem.
Chyba za wcześnie.
Później zwycięstwo było 50.
Tak, ale mówię, jak trewidyzm. W każdym razie on już tego wątku fantastyczno-naukowego nie kontynuował. Miał powieści obyczajowe, nawiązujące też do czasów wojny, te pierwsze dla dorosłych, tak? Ale po powrocie już z więzienia, po wyjściu z więzienia, no to już jest praktycznie tylko i wyłącznie ten Tomek, tak? Z tym, że ten pierwszy to też nie był tak od razu hit.
No zadziwiające jest to, co pan już powiedział wcześniej, że wychodzi z więzienia, wraca do tych Katowic i nie spotyka go żaden ostracyzm. Jest przyjmowany jak swój.
Tak.
Funkcjonuje jako intelektualista, pracuje w wydawnictwie.
Staje się takim flagowym autorem tego wydawnictwa. No.
Staje się flagowym autorem. No po prostu jest to coś
nieprawdopodobne. No i to jest dziwne, prawda? Bo mówię, znając...
Realia komunistyczne, tak. To
powinien być taki jak w życiorysie, że...
Zwłaszcza, że wychodzi jednak w latach najgorszego jednak stalinizmu.
Tak. I powiedzmy jeszcze sobie szczerze też, że przecież ten proces był strasznie nagłośniony.
Tak.
On we wszystkich czołowych gazetach w dużych miastach wychodził. Więc to nie była jakaś anonimowa rozprawa, bo on był nagłaśniany na Śląsku, w Warszawie, w Krakowie.
Był taki dziennikarz Warszawy, Jacek Wołoski w Rzeczy Warszawy, prawdziwe nazwisko Sachnowskie. On był dziennikarzem Polskiej Agencji Telegraficznej przed wojną i prawdopodobnie związany z Sobocem Sanacyjnym zresztą, prawdopodobnie dlatego, żeby pozwolono mu pracować w zawodzie, stał się takim bardzo zapalczywym, agresywnym propagandystą w Życiu Warszawy.
No, więc to nie jest tak, że ludzie nie mieli świadomości tego, co tutaj się odbyło, tak? I z kim mają do czynienia. No,
więc jak to w ogóle było możliwe? Bo to jest,
nie mam pojęcia.
To jest szokujące.
Nie mam pojęcia. No nie chce mi się wierzyć, że to był taki ideał, że nikomu na odcisk nie nacisnął, że w nikim nie wzbudzał, nie wiem, zawiści czy czegoś takiego. No bo mówię, przejrzałem szereg wspomnień Ślązaków. Ani słowa. A jeżeli już to tak dość neutralnie, że Szklarski tutaj był, albo coś tam napisał, ale żadnych takich nawiązań.
Panie Jarku, z pańskiej książki wynika, że on był jednak samotnikiem, że człowiekiem mało towarzyskim.
Domatorem.
Mnie się wydaje, że tak go ukształtowało więzienie i cała ta sprawa z tym procesem, tak? Bo on, to jest tylko moje prywatne wrażenie. Mnie się wydaje, że on nie do końca... był przekonany, że zrobił coś złego. potem jakby stwierdził, że dobra, no przyjmuje, mówiąc kolokwialnie, na klatę to, co się wydarzyło, przyjmuje jakieś tam argumenty, no że rzeczywiście może nie powinien pisać, ale w jakiś sposób czuł się skrzywdzony, bo mówię, on cały czas twierdzi, że on współpracował z podziemiem i tak dalej, więc działał jakby na ich zlecenie, więc tak mi się wydaje, że on czuł się skrzywdzony, tak? Nie wiadomo, co tam jeszcze właśnie było na tym procesie, co jakby za kulisami. Nie wiemy, jak się przesłuchania odbywały, tak? No bo to też wiadomo, to jest zupełnie co innego niż widzimy na serialach jakichś, gdzie elegancko, prawda, adwokat siedzi i...
Nie ten czas, nie ci ludzie. Ten czas.
Tak, tak. Więc mówię, gdzieś on po tym więzieniu staje się taki wycofany. Bo ja nie wierzę, że był atowarzyski i tak dalej, bo to nie wygląda mi na takiego. Mnie się wydaje, że on się w jakiś sposób, może nie tyle zraził do ludzi, tylko troszeczkę ich się bał. Bo nie wiedział, właśnie, z której strony...
Nieufny.
Nie obawiał się właśnie, że zostanie zaatakowany.
Tak. I stąd to takie wycofanie się. Być może też jakiś rodzaj odkupienia te książki. O Tomku,
no dobrze,
zwłaszcza.
A kim on jest w tym wydawnictwie?
On tam pracował jako redaktor, jako sekretarz, naczelnym czy kimś takim nie był, bo jemu ta posadka wystarczała. Mało tego, ponieważ on decydował o jakichś tam stawkach za książki, on dla siebie wyznaczał najniższą.
I powiedzmy prawdę, że się nie dorobił.
I się nie dorobił. No
właśnie. No. Mimo astronomicznych nakładów znowu.
Tak, przecież to były miliony egzemplarzy.
Kilkaset tysięcy, każdy tom, no to nawet dzisiaj
Krezusem,
byłby to
tak.
Milioner,
tak,
absolutny.
Przez całe życie ja się chyba doliczyłem u niego dwóch samochodów. Więc no, nie można powiedzieć...
Skromne tak, mieszkanie.
I cały czas w tym jednym mieszkaniu.
O, właśnie.
I córka teraz z mężem też w tym mieszkaniu mieszka. Nadal. Tak? Gdzieś tam jakąś daczę w górach miał, ale to nie była, wiecie, dacza Putina. Tylko jakaś tam chałupka, tak, no, bo on lubił sobie w góry pojechać. I tam dopiero się otwierał, jak go nikt nie widział.
Nie wyjeżdżał, więc na podróże też
na podróże
nie
wydawał. Nie
wydawał.
No, żona sobie troszeczkę jeździła, no ale to też nie mówimy o jakichś nie wiadomo jakich kokosach, nie? No, a z drugiej strony też zobaczcie, jaką jednak mimo wszystko po tym wyroku miał wypracowaną pozycję, chyba tymi tomkami, że jednak żonę mu puszczali za granicę, prawda? Jakoś ten paszport dostawała, więc to była taka cena... Pakt z diabłem. Ja nie wyjeżdżam, słuchajcie, ale puśćcie mi moją żonę, bo ona nic nie winna, niech sobie jedzie. Nie?
Były z jego strony jakieś deklaracje polityczne?
Właśnie, czy władza ludowego wykorzystała przy okazji 1 maja, jakieś rocznicy rewolucji październikowej?
Próbowali, etc. Od czasu do czasu on jakieś tam tekściki napisał, no bo takie realia, tak? No niestety reprezentował też państwowe wydawnictwo, no był jakąś tam sztandarową postacią Śląska i nadal jest.
Jest stan wojenny.
Tak, o. No więc owszem, coś tam musiał pisać, ale... Od polityki stronił. Recenzent mojej książki, pan doktor Andrzej Boboli, przymuszał mnie, żebym poszukał ludzi w wydawnictwie, którzy może pamiętają, czy właśnie jaki był jego stosunek, prawda, czy krytykował, czy jakieś zgryźliwe uwagi padały na zebraniach redakcyjnych i tak dalej. Słuchajcie, nie, człowiek kryształ.
Do PZPR-u go nie przyjęto, czy w ogóle nie aplikował?
Nie aplikował. Ten PPR mu się tam zdarzył na początku, a potem bronił się rękami i nogami i nie wiem, jakich argumentów używał, ale go jednak nie przymuszono, żeby do PZPR wstąpił. Tak? Być może był ten argument, że no, słuchajcie, piszę wam te tomki, miliony zarabiacie, to chociaż tu mi dajcie spokój. Nie?
Panie Jarku, jak to się stało, no bo musimy to powiedzieć, jak to się stało, że Szklarski wymyślił tego Tomka i zaczął tworzyć jedną książkę po drugiej, bo jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że to była wyłącznie jego inicjatywa.
Tak, to była inicjatywa dyrektora wydawnictwa, którym podsunął pomysł, żeby się czymś takim zająć. I tak jak już wspomniałem, ten pierwszy Tomek to nie był jakiś bestseller. Owszem, on tam się sprzedał, parunastu tysiącach, jeżeli dobrze pamiętam. Ale...
Tomek w Krainie Kangurów. Pierwszy.
Tak, Tomek w Krainie Kangurów, ale tak. Okładkę miał fatalną. To jednak była pierwsza książka. Jakoś nie do końca się przyjęła. I tu wychodzi znowu mental amerykański Szklarskiego, bo jest wkurzony. Mówi, jak? Taka dobra książka, no to niemożliwe. Ona musi się lepiej sprzedawać.
Czyli taki miał zmysł marketingowy.
Tak, tak. Stwierdził, że tak, trzeba tutaj okładkę zmienić, zrobić jakiś właśnie marketing porządny, więc poszukał sobie grafika, którym już potem został właśnie Józef Marek, naczelny grafik, który robił ilustracje. Zaczęli współpracę od drugiego tomu, Tomka na Czarnym Lodzie.
Tomek na Czarnym Lodzie, tak.
I poprawiono to pierwsze wydanie z nową okładką i to chwyciło dopiero. Ta jakby reedycja i ten Tomek na Czarnym Lądzie z tym gorylem na okładce. Taka troszeczkę amerykańska ilustracja. By tam więcej koloru dać, prawda, i tak dalej, ale w takim stylu była amerykańska, bo to było też inspirowane Szklarskim. Szklarskim był straszną, przepraszam za wyrażenie, piłą i ten pan Józef Marek to miał...
ciężkie życie.
Tak, ciężkie życie. Szklarski był takim pedantem, że jak pisał, że ktoś tam strzelił z Browninga, to miał być Browning namalowany, a nie jakiś nagan albo coś innego. No i jak tylko zobaczył, że tutaj pan Józef Marek jakoś mu tutaj stawia nie to, co potrzeba, nie ma do poprawki. Tak długo rysował, aż Szklarski był zadowolony, tak? Więc to nie była łatwa współpraca.
Stukał na maszynie.
Tak, stukał na maszynie.
Wszyscy słyszeli.
Tak, za drzwi, tak, bo wtedy nie wolno było wchodzić. Rodzina chodziła na palcach, tak, ale to nie jest też tak, że pracował nie wiadomo ile godzin, tak, bo dla rodziny też poświęcał czas. On sobie lubił wieczorami siedzieć, mówię, przespać się z pomysłem. Często jeszcze rano, jak czuł, że to jest dobry pomysł, to rano wstawał i jeszcze dopisywał i potem leciał do wydawnictwa. Jak wracał, no to sprawy domowe i znowu siadał. No tytan pracy.
Chciałem zapytać jeszcze o jego książki pisane na cztery ręce z żoną. To był pomysł żony, która się czuła jakoś też niedowartościowana, czy to on i ona mówił?
Nie. Tu chyba nie to wchodziło w grę, bo Szklarski to fascynację Indianami to już od lat młodzieńczych miał.
Oni to był taki tryptyk indiański, mówimy o tym.
Tak. Trylogia Złota Gór Czarnych, jeżeli mnie pamięć myli. Tak. Jego Indianie fascynowali od samego początku. Imponowała mu ich odwaga, taka duma, tak, walka o te swoje ziemie. Ja myślę, że nie wiem, czy on gdzieś tam troszeczkę w tle nie widział Polaków tych podobieństw z Indianami. No i trzeba przyznać, że przecież to była jedna z pierwszych książek na naszym rynku, która przedstawiała tych Indian nie takich a la Karol May, tak? Nie to Winnetou i Old Shatterhandy, tylko jak zwykle u Szklarskiego realia, bo on kilkanaście lat nad tym cyklem pracował. Najświeższe publikacje ze Stanów sprowadzał, więc był, że tak powiem, na bieżąco. Mówię, wszystkie realia odtworzone, polowania na bizony, rytuały z tym związane. Żona mu bardzo w tym pomagała, bo i też kompletowała materiały, coś tam tłumaczyła. Ja myślę, że to był z jego strony taki gest, że no, pomaga mu. Dlaczego ma nie być też na okładce, tak?
Uhonorowanie.
Tak, bo ona nie chciała, ale on mi nie, tyle tu pracy włożyłaś w to, przecież ona mu redagowała też te teksty, więc naprawdę dużo pracy. I myślę, że to był taki właśnie, taka laurka też dla niej, że to, no przecież należy się, tak?
Dobrze, że pan wspomniał Karola Maya. Oczywiście głównie spopularyzowały Winnetou czy Old Shatterhanda filmy produkcji nerdowskiej, ale jednak... musimy te dwa nazwiska jakoś zestawić, choć to są bardzo różne książki, bo Karol May to jest wyobraźnia, Alfred Szklarski to jest w dużej mierze wiedza, prawda? No, to jest istotne rozróżnienie.
Tak. No, u Maya to jest fabularyzacja i... no. Dużo zmyśleń, tak. No, on pod koniec życia popłynął do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, no ale książki pisał
znacznie wcześniej.
Tak. I tu mamy też taki wspólny...
Opuszcza wodze fantazji.
Tak, wspólny epizod, bo jeden i drugi autor w więzieniu siedzieli, tak. Karol May też i tam zdaje się ta historia z Indianami, to się w więzieniu zaczęła, tak. No, więc mamy tutaj jakiś motyw wspólny, ale jednak podejście do opracowania tematu zupełnie odmienne. Tak? Tutaj w przypadku Maja kompletny brak dbałości o wiarygodność jakąś, tak? A u Szklarskiego no całkiem na odwrót.
Czy zdarzało się, że cenzura ingerowała w książki Szklarskiego? Zapytam o to w kontekście trzeciego chyba tomu, Tajemnicza wyprawa Tomka.
Piątego.
W każdym razie ten tom, gdzie przedstawiony jest właśnie i Smuga, i Bostman Nowicki, i Andrzej Limowski, nie chyba wzorowany być może na ojcu Alfreda Szklarskiego, jako bojownicy organizacji bojowej PPS, a nie na przykład socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Czy i to jest książka zresztą wyraźnie antyrosyjska. Dużo mówić, antycarska, ale odczytywaliśmy ją jako antyrosyjską.
Tak, i tutaj chwała Szklarskiemu, że on to w jakiś sposób przemycił, że mu się udało jakoś gdzieś tę cenzurę znieczulić, tak? Że cenzor nie wychwycił jednak, że no tu jest gruba aluzja przecież do Rosjan. No tyle tylko, że przeniesiona na tyle w czasie, że on się bronił tym, że to jest carska Rosja, tak? Ale ta antypatia do tych Rosjan to jest, przebija się na stronach przecież.
Znaczy, to jest szokujące, bo to, że coś było antycarskie, nie wymazywało tego, że to było antyrosyjskie. W tamtych czasach również. Więc to, że mu cenzura to opuściła, to jest coś po prostu zadziwiającego. Ale ja chciałem pana też zapytać o ten nachalny patriotyzm, który jest w tych książkach. Oczywiście inaczej w latach 60., 70. Odbierano samo pojęcie patriotyzmu, niż odbieramy je dzisiaj, współcześnie. Niemniej jednak nie ma pan poczucia, że to był też trybut płacony za jego okupacyjną przeszłość? Nie w tym sensie, żeby on musiał komunistom, tylko we własnej osobie, sobie samemu, jakby przeciwstawić swoją przeszłość właśnie takimi postawami, które chciał pokazać.
Tak, jak najbardziej. Tak mi się wydaje. Dzisiaj taką narrację no byśmy niedobrze odbierali, bo tego jest za dużo, ona jest przesadzona. A wtedy ona jakoś, tak mi się wydaje, nie raziła. No ja jako nastolatek czytając, mnie to nie raziło. Wręcz przeciwnie, byłem dumny, że Polak jest tutaj, Polak uratował kogoś tam, Polak odkrył coś tam. Przecież w Australii jest, no to jest dumny z tego, że Edmund Strzelecki, tak, prawda, tak. Działał tam, najwyższa góra w Australii nadal jest imienia Strzeleckiego, więc te poloniki wszędzie gdzieś próbował umieścić. Nie wiem, dzisiaj jest to troszeczkę rzeczywiście nachalny patriotyzm, tak mi się wydaje, ale wtedy chyba to się broniło. A że to był jakiś trybut, ale taki wewnętrzny, rzeczywiście, taki potrzeba, nie wiem...
Odkupienia.
Tak, to bym się z tym zgodził. Też mam takie wrażenie.
Stasinel, Atomek. Sienkiewicz był wzorcem?
Nigdzie nie widziałem, żeby się jakoś tam na nim wzorował. Owszem, czytywał jak najbardziej, ale czy nie, chyba nie. Ja się nie spotkałem z czymś takim. To raczej była kreacja naturalna.
Jego.
No. Zresztą on potem to już żałował, że te kobitki do tego cyklu wstawił, bo potem przecież w piątym tomie pojawia się Natasza, która będzie jego szwagierką.
Tak.
I on w pewnym momencie Szklarski narzekał, że o Jezu, no teraz musi je pożenić albo coś, no bo no, nie wie, co z tymi kobietami zrobić, tak?
Panie Jarku, ja chciałem też jeszcze zapytać o to, no bo przymuszają, oczywiście cudzysłów jest potrzebny, przymuszają autora do tego, żeby zaczął pisać dla młodzieży. Czy z pańskiej kwerendy, z pańskich rozmów wynika, że Szklarski chciał też pisać inne książki?
Nie.
Czy znalazł sobie taką niszę i po prostu ją eksploatował tylko?
Mnie się wydaje, że te tomki w pewnym momencie zajmowały mu tyle czasu,
Nie miał czasu na nic innego.
Że na nic innego, tak. Ja osobiście byłem na niego zły, jak zostawił tego siódmego tomka, znaczy zostawił czytelników z tym siódmym tomkiem i czekaliśmy na ciąg dalszy, o Jezu, nie wiem ile lat, bo on się zajął właśnie trylogią
indiańską,
tak. Ja byłem na Szklarskiego o to zły i ja się przyznaję tutaj bez bicia, że już jako stary koń na trzecim czy czwartym roku studiów, jak wyszedł wreszcie ten ósmy tom, Tomek w Granczako, ja to kupiłem, wróciłem na
wcześniejszy?
Nie, wróciłem z tym ósmym tomem, a proszę Państwa, ja mam 22 czy 23 lata wtedy, tak? Wróciłem z tym najnowszym tomkiem. Ja musiałem wiedzieć, co się stało z Smugą i z Bosmanem Nowickim, którzy zostali właśnie w tym tajemniczym mieście kampów. Więc ja, stary koń, z wypiekami na twarzy siadłem i słuchajcie, w nockę tego ostatniego tomka przeczytałem, tak? No, pomimo, że no, już swoje lata miałem.
Zachwycony?
No nie bardzo. Nie bardzo.
To... Jednak wiek już powodował...
Tak. To jest jednak inny odbiór. A już te kontynuacje... To...
Właśnie, bo był ciąg dalszy nastąpił.
Tak.
Powiedzmy prawdę właśnie. Kto się godził na to, żeby kontynuować? No wydaje się, znaczy takie oczywiście w świecie takie historie
wyciskanie
się zdarzają.
Po prostu.
Tak. Wyciska się ile można, dla pieniędzy.
Powiem,
kto się godził na to?
Kolejnego tomu zostały jednego.
Tak, zostały notatki, jakieś szkice, prawda?
A na lasce, czy który to był tom, nie pamiętam.
Nie, najpierw był Tomek w Grobowcach Faraonów, który tam zaprzyjaźniony ksiądz napisał.
Adam Zelga.
Tak, i teraz niedawno, kilka miesięcy temu, wyszedł Tomek na Alasce. Muza to wydała. Chociaż jak rozmawiałem z rodziną, nie wiem na ile to rodzina była wtedy świadoma, ale zarzekali się, że nie będzie ciągu dalszego, bo sami też byli tym dziewiątym tomkiem rozczarowani, tak? Więc nie wiem, gdzie tu się perspektywa zmieniła i co na nią wpłynęło. Mogę tylko się domyślać. No ale niestety już rodzina wtedy ze mną kontaktów nie utrzymywała, więc nie byłem w stanie się tego dowiedzieć.
To dodajmy, dlaczego nie utrzymywała, wyjaśnijmy kontaktu z panem.
Tak, no bo zacząłem pracę nad książką akurat jak wybuchła pandemia, więc to w moim przypadku to chyba jedyny pozytyw tego koronawirusa był taki, że czekałem na materiały, zresztą też z IPN-u. No ale czytelnie były zamknięte i tak z nudów troszeczkę zacząłem surfować po sieci i natrafiłem na jakiś stary wywiad ze Szklarskim. No i tak przez sentyment przeczytałem. No i wiecie, no zawodowy pisarz, no powiedzmy dziennikarz, nie? No gdzieś mi się tam lampka zapaliła, mówię, a ciekawe, czy ten Szklarski ma biografię. No to wiadomo, Wikipedia pierwsza się wyświetliła, patrzę, zjeżdżam na sam koniec, bo tam z reguły są podane jakieś źródła, nie ma. Kwerenda Biblioteka Narodowa, no same tomki, biografii nie ma. Siadłem, mówię, jak?
Zszokowany.
Tak. Mówię, jak? Jak to możliwe, żeby taki autor nie miał swojej biografii? To od razu poczułem krew i mówię, oj, to coś z tego może być dobrego, tak? No i zacząłem pracę, kwerendę. Zdobyłem namiary na rodzinę, ponieważ mówię, to był ten początkowy okres pandemii, gdzie, a to są starsi już ludzie, tak, oni się bali kontaktu, więc się umawialiśmy, że przyjadę, jak troszeczkę się sytuacja uspokoi, a w międzyczasie mniej więcej co tydzień dzwoniłem i wyciągałem jakieś informacje, w zależności też od, że tak powiem, samopoczucia córki pana Szklarskiego, no bo ona, no już wiekowa osoba i też kłopoty zdrowotne, tak, więc różnie to bywało. No i wszystko fajnie było do momentu właśnie, jak stwierdziłem, czy uczciwie przyznałem, że ja ten epizod z życia Szklarskiego związany z gadzinówkami, no niestety też przedstawię, tak? No i się zaczęło. A po co o tym pisać? A to takie, no już wszystko napisali, no po co do tego wracać? No ja mówię, no ale...
Się nie da.
No to się nie da, mówię, no bo... Mówię, jak ja zrobię taką książkę, no to pierwszy recenzent, pierwszy bloger, każdy, kto przeczyta biografię, zapyta się, Molenda, dlaczego to minąłeś? Co to za jakaś cenzura? Czy dlaczego taką hagiografię, tak? Strzał w kolano i dla autora, i dla wydawcy. No i w tym momencie niestety
relacje się popsuły.
Popsuły się, tak. Córka rzuciła słuchawką. już przerwała rozmowę. Ja po paru minutach zadzwoniłem jeszcze raz. Odebrał tym razem mąż. Ale grzecznie stwierdził, wie pan, no my już nie będziemy rozmawiać, takiej biografii nie chcemy, żona się źle czuje, ma kłopoty zdrowotne, no nie ma teraz do tego głowy. Ja mówię, to może ja napiszę tę biografię i prześlę maszynopis, zapoznacie się, sami zobaczycie, że ja nie jestem jakimś dziennikarzem...
Wrogiem.
No, dziennikarzem rządnym krwi i rządnym sensacji. Ja chcę zrobić po prostu dobrą biografię, pierwszą, bo nie mówię, że do wszystkich źródeł dotarłem, że wszystko opisałem. No, jest jakiś początek, tak? Może ktoś będzie kontynuował. Ale już nie chcieli słuchać argumentów. Jeszcze próbowałem przez redaktor naczelną Muzy, która miała początkowo wydać tę książkę z naturalnych przyczyn, no bo w końcu wydają do tej pory Tomka. Jeszcze przez nią próbowałem jakoś przekonać rodzinę, posyłając właśnie ten maszynopis. Mówię, no przeczytajcie, takiej wersji książka pójdzie do druku, sami zobaczycie, że... wydaje mi się, przedstawiam sprawę obiektywnie, a nawet momentami bronię
Szklarskiego. Ale sam pan napisał, że nie było łatwo znaleźć wydawcę na tę książkę.
To Tomek wie też najlepiej,
to
któremu tu w tym miejscu chcę podziękować, że tyle serca włożył, żeby ta książka wyszła. No i przy okazji też panu dyrektorowi wydawnictwa IPN, że uwierzył w tę książkę. Co prawda ku moim rozczarowaniu już nie jest dyrektorem, no ale co zrobić? Miałem szerokie plany związane z IPN-em. Więc tak, strasznie mieliśmy z tą książką pod górkę, bo Muza się wycofała. Pani Czarzasty stwierdziła, że ponieważ tyle lat współpracują z rodziną, a rodzina nie chce mieć nic wspólnego, no to ona się wycofuje z tego projektu. Tak? I powiem szczerze, że mnie to w jakiś sposób zaimponowało. Bo mówię, ja cenię taką lojalność, że nie tylko pieniądze są ważne, że skoro tyle lat współpracują z rodziną, nie chcą im tam jakiejś przykrości sprawiać. Przyjąłem to ze zrozumieniem, bez żadnej obrazy. Ja rozumiem. Jak najbardziej dla mnie jakiś tam argument do przyjęcia. No a potem się zaczęły schody. Ileś czasu trzymał to znak, Pruszyński to rozważał, było to w Belonie. Było w Filii, no w kilku wydawnictwach i w zasadzie za każdym razem jakąś inną argumentację słyszałem, ale naczelnym jednym wspólnym punktem było, że jest to postać zakurzona i że oni się obawiają, że to nie chwyci, że taki autor to już nikogo nie zainteresuje. Dla mnie to jest troszkę dziwne, bo powiedzmy mamy w Polsce, nie wiem, chyba około 10 tysięcy bibliotek. Do bibliotek chodzą starsi ludzie, którzy takiego Szklarskiego raczej pamiętają. Więc gdyby wydawca udało się, żeby co druga chociaż biblioteka kupiła jedną książkę, to już mamy z 5000 nakładu. Na Śląsku pan Szklarski jest postacią kultową znaną. 7 szkół jest jego imienia. Ma swój pomnik. Ja myślę, że Śląsk to jest tak duża aglomeracja, wielomilionowa, że te parę tysięcy książek pana Szklarskiego i tam by się sprzedało. A przy dobrym marketingu, dobrego komercyjnego wydawcy, to ja myślę, że to mógłby być niezły bestseller. No ale tak się potoczyło, a nie inaczej. Czego nie żałuję, bo firma też zacna wydała i...
Panie Jarku, jak po latach dzisiaj można oceniać te książki? Pan sięgał do nich pisząc tę biografię?
A tak sobie przejrzałem. Przejrzałem sobie, no trąci myszką. Trąci myszką, tak mi się wydaje, że to już nie jest to. To były książki, które trafiły na tę epokę.
Siermiężno-przaśną.
Tak, więc...
Siermiężno-przaśną, ale byliśmy wszyscy zafascynowani absolutnie.
No, więc...
Czytaliśmy z wypiekami na twarzach.
Ja myślę, że tak.
No tak, te książki się mieniły ferią barw, to prawda.
Tak, tu chyba akurat do tych książek to niewielu młodych ludzi trzeba było zachęcać do czytania, tak? Bo zresztą to o tym świadczą do druki przecież. Te książki znikały z spółek księgarskich pod lady.
Co zresztą znów musimy słuchającym powiedzieć, że w PRL-u po pierwsze ukazywało się mało książek, po wtóre no to nie jest tak, że hop, siup i każdą książkę wydawano w kilkuset tysiącach nakładów, prawda? No, książek o takim nakładzie w PRL-u było bardzo niewiele. No po prostu to był fenomen.
Tak. No przecież pan Szklarski, można powiedzieć, utrzymywał wydawnictwo Śląsk. Te książki zarabiały na to wydawnictwo, dlatego wydawnictwo mogło sobie wydawać rzeczy też ambitne, które powiedzmy nie zapewniały zysku, no ale mieli taki kombajn,
lokomotywę
tak, która dostarczała non-stop finanse, bo mówię, były dodruki, co 2-3 lata był następny tom, tak. No dzisiaj, znając tempo, to co pół roku musiałby pan Szklarski chyba pisać, ale nie sądzę, żeby się zgodził. Więc naprawdę ewenement na rynku wydawniczym, czytelniczym. Dziwne, że nikt nie chciał takiej biografii stworzyć.
Ja jeszcze chciałem zapytać, bo moim zdaniem największym rywalem w tym segmencie rynku wtedy to był Adam Bagdaj, którego liczne książki zostały zekranizowane. Tu chyba nie można było zekranizować z uwagi na te egzotyczne scenerie, chociaż chyba Krzysztof Gradowski się zastanawiał nad jedną.
Były przymiarki to parę razy do sfilmowania. Tak. Nawet towarzysze z Rosji chcieli się za to wziąć, ale tu z kolei Szklarski był niechętny. No, w jednym z wywiadów, już tych późniejszych takich, gdzie już mógł to powiedzieć, to gdzieś tam bąknął, mówi, a diabli wiedzą, co oni by mi z tego Tomka zrobili, tak?
Znaczy mówimy o Rosjanach.
Tak, o Rosjanach, tak. Więc on nie był entuzjastą takiego pomysłu. A tu, no wiadomo, no takie były realia, no gdzie tu kręcić?
No właśnie, czarny ląd, gdzie nakręcić?
Zdjęcia, tak, Australia, Nowa Gwinea, Ameryka Południowa. Ciężko to zastąpić, jeszcze te westernowskie, jak kinematografia NRD-owska udowodniła, no można było wyprodukować, no ale tutaj te dżungle, kłopot ze zwierzętami też, tak?
Te dolary, które trzeba byłoby zainwestować.
No, przecież deficyt dewizy, gdzie, no jak, no więc to się niestety nie mogło udać. Zresztą powiem wam, że stosunkowo nawet niedawno, bo jestem autorem też książki o Krystynie Skarbek, ulubionej agentce Churchilla, i też były przymiarki, przynajmniej do tej mojej książki, ale naprawdę takie wstępne, żeby zrobić z tego serial. No ale jak stwierdziliśmy, że no tak, trzeba zrobić zdjęcia w Egipcie, trzeba zrobić zdjęcie na Węgrzech, Francja. To są koszty, tak? Historia jest niebanalna, postać jest arcyciekawa, no ale logistyka i koszty, może Netflix się zrobił, ale no, te kilka lat temu, prawie 10, jak ja napisałem tę książkę, no to przerastało ludzi z telewizji, z którymi rozmawiałem. Po prostu się rozbiło o finanse.
Historyczne książki kosztują, przeniesienie ich na ekran, coś wiem na ten temat.
No.
To są bardzo drogie historie, bardzo.
No cóż, chyba powoli kończymy oficjalną część spotkania z panem Jarosławem Malendą i jego książką Alfred Szklarski, Sprzedawca Marzeń. Dziękujemy pięknie państwu za przybycie, dziękujemy pięknie autorowi.
Dziękuję.
Dziękuję Wacławowi Halewińskiemu.
Dziękuję.
Kłaniam się i teraz autor jest do dyspozycji czytelników. Dedykacji, autografy, książkę można nabyć tam przed wejściem do sali. Dziękujemy pięknie.